Okej, ale dzisiaj chciałbym, dzisiejszy temat jest powrót króla. Tak sobie to zatytułowałem, powrót króla, bo bardzo mi się podobał ten tytuł i podobał mi się ten film o królach. Bardzo lubię oglądać takie filmy. Powrót króla, oczywiście mam na myśli ten dzisiejsze wydarzenie, taki piękny obraz mieliśmy na ścianie. I chciałbym, żebyśmy właśnie otworzyli Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. Przeczytamy ten fragment. Mateusza, 21 rozdział. Nie obowiązuje nas wprawdzie kalendarz, jak to się mówi, kościelny. Niemniej jednak dobrze nam to przypomina. Jednak Paschę obchodzimy, a tydzień przed Paschą, właśnie w niedzielę, był tak zwany triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. A gdy się zbliżył do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie i przywieźcie mi je. A jeśli by wam ktoś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, zaraz je puści. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Taki był zwyczaj, jeżeli pamiętamy z historii Izraela, synowie królewscy jeździli właśnie na takich oślicach. Ale tu o wiele bardziej jest to, co jest zapowiedziane przez proroka Zachariasza i również Izajasza. Poszli więc uczniowie, uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślice i źrebie, włożyli na nie szaty, posadzili go na nich, a wielki tłum ludu rozpościerał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali je na drodze. A rzesze, które go poprzedzały, które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Hosianna znaczało w języku tym greckim czy aramejskim wtedy: zmiłuj się nad nami, uratuj nas. Tak, ratunek przychodził z nim. Oczekiwali czegoś, nie wiedzieli dokładnie. Prorok? Mesjasz? Kto to jest? Cała Jerozolima była poruszona, ale nie wiedzieli dokładnie. Ale wołali te słowa: Hosianna, zmiłuj się nad nami, uratuj nas, zbaw nas. Tak? Synu Dawidowy, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Któż to jest? To jest w dalszym ciągu bardzo ważne pytanie aż do dzisiaj. Kiedy mówię o wjeździe króla, pytam się: kim on jest dla ciebie, ten król? Kim on jest? Kim on jest? Czy tylko nauczycielem, czy tylko wielkim prorokiem? Może nawet nazywasz go Zbawicielem, a może nawet niektórzy, jeszcze nie tak dawno niektóre religie nie mówiły, że jest Bogiem, teraz mówią: no jest Syn Boży. Posuwają się gdzieś tam, ale kim on dla ciebie jest? Kim on dla ciebie jest? Któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok, Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedłszy Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał, bo miał władzę. Bo miał autorytet, bo miał to namaszczenie od Ojca, bo przyszedł właśnie po to, żeby zaprowadzić swój porządek. I do tego będę zmierzał i to jest najważniejsza kwestia. I rzekł im, napisano: dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest. Czy nie czytacie, czy nigdy nie czytaliście, z ust niemowląt i sący zgotowały sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Jakie myśli musiały krążyć Jezusowi po sercu, po głowie, jak to mówimy? O czym musiał myśleć, kiedy wsiadał na tego osiołka, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy? Widzimy te słowa, które prorocy przytaczają. Tu Zachariasz, Izajasz i wreszcie tutaj z psalmu 8 również. Myślę, że ten psalm, 8 szczególnie, chciałbym do niego teraz nawiązać i wrócić. Jezus miał w sercu, miał na myśli, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. To gdzieś tam go głęboko nurtowało i tylko czekał, żeby to powiedzieć. Kiedy myślę o prorokach, myślę, że to jest coś niesamowitego. Ponieważ to nie jest tak, że Pan Jezus czerpał z myśli poetów wcześniejszych. To nie jest tak. To nie jest tak. Odwrotnie. To im dane było zobaczyć pewien skrawek, pewien urywek z przyszłości, z tego, co ma nadejść, z tego, co ma się wydarzyć. Jezus dał im swoje słowa. To nie Jezus czerpie ze słów Dawida czy Zachariasza. To oni czerpią ze słów Pana Jezusa. To im dane było zobaczyć coś, co wydarzy się w przyszłości. I jeżeli zobaczymy ten psalm 8, o co chodzi? O co chodzi? Co było najważniejsze? Co Jezus ma na myśli, kiedy wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy? Psalm 8, otwórzmy. Na początku i na końcu zaznaczone są te same słowa. Panie, Władco nasz. Drugi wiersz i 10 w naszych Bibliach. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Boża władza, Boży majestat. Zobaczcie, to się zaczęło od samego początku. Było zawsze Jahwe Elohim, Adonai. To jest te wielkie imiona, wielkie słowa Jahwe. To jedyne imię, pod którym się objawia narodowi izraelskiemu. Jestem, który jestem. Nie byłem, nie że będę. Ja jestem, który jestem. Nie mam początku i końca. Nie ma dla mnie ograniczenia czasu, przestrzeni. Żadnego ograniczenia. Ja jestem, który jestem. Jahwe Elohim. Elohim, mówiono też o różnych innych bogach, bóstwach jakichś wielkich. I teraz tak, jest Jahwe Elohim, ale kiedy przychodzi wąż do Ewy, mówi, a cóż tam Elohim wam powiedział? Że co, że nie wolno wam jeść? Naprawdę? Z każdego drzewa? Cóż ten Elohim wam powiedział? Nie używa Jahwe, nie używa tego Pan, Władca. I w taki sposób szatan wprowadza właśnie wprowadza chaos. W taki sposób wprowadza chaos. Kiedy wchodzi Duch Święty, kiedy wchodzi na świat Bóg, pamiętamy, cała ziemia była chaosem. Wszystko było chaosem. Bóg wprowadza porządek. Stąd jest ten kosmos, porządek. I później przekazuje to Adamowi. Adamie, dalej, ty nazywaj zwierzęta. Cokolwiek nazywane jest, cokolwiek umiemy nazwać, skatalogować, podzielić, uszeregować, to wprowadzamy porządek, prawda? Kiedy mówimy, nie mówimy włóż coś tam gdzieś tam, tylko mówimy włóż tą łyżeczkę do tej szuflady, to jest mała łyżeczka, to jest duża łyżeczka, mała łyżeczka do tego, duża łyżeczka do tego. Mamy porządek w tym, prawda? W nawet najdrobniejszych rzeczach naszej kuchni, w naszym domu. Bo jest porządek, kiedy nazywamy rzeczy. A Bóg mówi, Adamie, przekazuję ci swoje dzieło. Ale kiedy przychodzi szatan, nie mówi Jahwe Elohim. Mówi, a co tam Elohim? I Ewa tak samo mu odpowiada, Elohim powiedział to i tamto. I tak się zaczyna ta gra destrukcji, kiedy wprowadza zamieszanie, wprowadza chaos. I pamiętamy o tym o Adamie, że to kogo Pan Bóg pociągnął do odpowiedzialności? Właśnie Adama. Właśnie Adama. Adamie, Ty jesteś za to odpowiedzialny. Adamie, Ty jesteś odpowiedzialny za chaos dookoła. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się dookoła nas, kiedy patrzymy na różnego rodzaju rebelie w różnych krajach, kiedy widzimy nawet to, co u nas się dzieje, gdzieś walki z rządem o różne rzeczy, widzimy, obawiamy się czasami. Myślimy, czy nie wejdzie chaos, czy nie dojdzie do jakiejś rewolucji. Jedni stają się zbyt bogaci, nie myślą o innych, nie kierują się żadnymi zasadami, inni stają się zbyt biedni i to jest najczęstszy przyczynek rewolucji. Jeżeli ludziom jest zbyt źle, już nie dają rady, a inni żyją ponad stan, wtedy jest iskra. Wtedy jest iskra i wszystko wybucha. Na razie jest wszystko w porządku, na razie wszystko wydaje się być dobrze. Na razie myślimy tylko o tym święta, wakacje i cokolwiek tam jeszcze po drodze będzie. Majówka. Ale szatan wprowadza chaos. Szatan wprowadza chaos. A Adam, człowiek, był odpowiedzialny za to, żeby był utrzymany Boży porządek. Niestety wszedł chaos. I teraz tak, kiedy Dawid mówi nam ten psalm tutaj, kiedy przekłada te słowa, można powiedzieć: Dawidzie, czy tobie się coś w głowie pomieszało, miałeś jakiś, napiłeś się jakiegoś napoju wzmacniającego, nie wiem, Red Bulla czy co? O czym ty mówisz? Władco, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi, rozejrzyj się dookoła. Tam Filistyni, tam ci zbrodniarze, ci brudni Kananejczycy, tam ci inni jacyś niedobrzy ludzie dookoła. Co, może masz jakiś dobry dzień, może najadłeś się, słoneczko ładnie świeciło i co jeszcze, wrogów akurat nie było w tym momencie, leżał sobie na łące i właśnie wzdychał: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi. Dawidzie, coś ci się chyba pomieszało. Nie, nic mu się nie pomieszało. Nie, jakakolwiek była jego sytuacja, w jakiejkolwiek się znajdował, to nie ma nic do rzeczy. Dawid zobaczył rzeczy przyszłe, które są związane z Mesjaszem, które są związane również z nami, bo to jest istotne. Jeżeli Jezus wchodzi, bo pierwszy Adam zawalił. I tak jak powiadałem, ten przykład najbardziej mi się podoba tego, jeżeli jest ktoś i niesie na swoich ramionach, tak, niesie na swoich ramionach, aby dziecko kogoś niesie. Jeżeli on się potyka, to razem z nim spada również to dziecko. Tak i z Adamem wszyscy upadliśmy. I tak to niedawno, bo czasami mamy taką tendencję do mówienia o tym, że ludzie grzeszą, bo robią to, bo robią tamto. To nie jest tak, że ludzie są grzeszni, bo robią coś. My jesteśmy grzeszni i koniec. I choćbyśmy robili religijne czyny, choćbyśmy robili rzeczy, o których powiemy: Jezu, zobacz, tu zrobiłem to, tam zrobimy, tu jakiej mądrości udzielałem, a tu jakie cuda czyniłem w Twoim imieniu. Choćbyśmy takie rzeczy czynili, Jezus mówi, że to nie było zgodne z moją wolą, mówi: idźcie precz, nie znam Was. Więc co dopiero o ludziach, którzy mówią: przecież ja nie jestem taki najgorszy. To nie chodzi o to, ile zrobiłeś, a nie zrobiłeś. Z Adamem, z tym pierwszym Adamem, my jesteśmy grzeszni. Kiedy przychodzi Jezus, z Nim przychodzi władza królewska. Z Panem Jezusem przychodzi władza właściwa, ta Boża, ten Jahwe przychodzi na tron. I Dawid to właśnie widzi w tym psalmie. Pan Jezus ten psalm ma na myśli, kiedy wjeżdża do Jerozolimy. To jest powrót króla, to jest moje panowanie. To nie jest Twoje życie, to ma być Jego życie. Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł majestat Twój swój na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt, sących tych osesków, ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Dlaczego dzieci? Dlaczego niemowlęta? Ten Pan Jezus jakby wytłumaczy nam w tym miejscu, kiedy Pan Jezus sięga do tych słów, czy właściwie jakby przytacza je jeszcze raz, tak to mówi: z ust niemowląt i sący zgotowałeś sobie chwałę. Zgotowałeś chwałę. My odarliśmy Boga z chwały i tym samym siebie odarliśmy z tego, co On dla nas miał, kim On dla nas był. My to zrobiliśmy przez nasz grzech. Przez to, że upadliśmy razem z Adamem. Nie musieliśmy nic zrobić. Rodzimy się w grzechu. Dlatego nas ciągnie na złych rzeczy. Dlatego chcemy, a nie potrafimy. Bo jest w nas ten zaczyn, to ziarno, to nasienie szatana. Dlatego ciągle ciągnie nas w złą stronę. Obiecujemy sobie, tyle razy obiecujemy. Nie zrobię tego więcej, nie pójdę tam. Ale robimy to. Dotąd, dopóki nie wpuścisz Bożego Słowa, dotąd, dopóki nie zrodzi się Boże życie, dotąd, dopóki nasienie Ojca Niebiańskiego nie będzie w Tobie i we mnie, wtedy dopiero jesteśmy zrodzeni z tego nowego Adama. Więc o co tu chodzi, kiedy mówię o tym: z ust niemowląt i sący zgotowałeś sobie chwałę na przekór nieprzyjaciołom, żeby poskromić moc przeciwnika, bo Bóg ma upodobanie w tym, co jest słabe. Nie przyjdzie do Niego nikt, kto powie: no, jestem gotowy, proszę bardzo. To moje rzeczy, to moje zasługi, to moja mądrość, jakie udzielałem, to moje czyny są. Nikt taki sposób nie stanie przed Bogiem. Nikt. Z ust niemowląt i sących. Czy walczysz ze swoim życiem? Czy myślisz nieraz w taki sposób, jakże chciałbym, żeby nad moim życiem zapanowała lepsza moc, żeby ktoś wziął moje życie w swoje posiadanie? Niektórzy próbują i sami rzeczywiście osiągają wiele. Potrafią naprawdę wiele osiągnąć. Ale jeżeli ty tylko swoje życie osiągasz, ogarniasz, to ty jesteś mocny. Chwała tobie, brawo, brawo, ale nie przed Bogiem. Nie przed Bogiem. Nie masz się czym chlubić, w ogóle niczym. Nasze czyny są jak szata splugawiona przed Nim. Dlatego jest potrzebna Jego władza. I Jezus to mówi, te słowa mówi, z ust niemowląt i sących przygotowałeś sobie swoją moc. Jest chwała dla ciebie przygotowana. To imię odzyskuje swój blask. I tak zrobił właśnie Jezus, kiedy się ukorzył. Kiedy przychodzi pokorny. Kiedy przychodzi i daje się przybić do krzyża. Kiedy staje się niewolnikiem naszym. Kiedy staje się sługą. Gorzej niż niewolnik. Obdarty ze wszystkiego. Przychodzi w takiej pokorze. I czegoś takiego samego oczekuje od swoich dzieci. Czy jestem maniakiem, któremu się w głowie poprzewracało, że ciągle molestuje Kościół Boży, czyli was, o to, żeby oddawać Bogu chwałę i cześć? Czy mi się w głowie poprzewracało? Czy ja mam jakieś bzika na jakimś punkcie? Jeżeli z moich ust nie wyrywa się chwała, to tylko dlatego, że jestem dumny. To tylko dlatego, że w moim sercu jest ja sobie poradzę. Ja to wszystko ogarniam. Jeżeli nie ma tej chwały z ust niemowląt i sących, tak jak Pan Jezus to sobie przygotował, tak On to sobie umyślił, to kto jest? Kto staje przed Bogiem? Moim zadaniem jest ostrzegać. Moim zadaniem jest wołać. Moim zadaniem jest błagać. Pozwól Królowi usiąść na tronie swojego życia. Pozwól, żeby Jezus, żeby Jego Słowo zawładnęło całym Twoim życiem. Pozwól, żeby chwała dla Jego imienia popłynęła z całego Twojego serca. Pozwól. Pozwól Mu. Jeżeli tego nie robimy, to my sami mówimy, człowiek, kto nie woła o pomoc? Ten, kto uważa, że nie potrzebuje. No kto nie woła o pomoc? Jest tragicznej sytuacja, nie woła o pomoc. No ten, kto uważa, że wszystko jest w porządku. Nie, sobie dam radę, bez przesady. Zapomnieliśmy o tym, czym jest Boża chwała, czym jest Boże panowanie, czym jest Boże królowanie. A to jest w dalszym ciągu nasza odpowiedzialność. Gdzie są mężczyźni, gdzie są ci Adamowie, którzy mają w dalszym ciągu prowadzić to dzieło Boże? Którzy, kiedy wstawają rano z łóżka, moce piekieł drżą. Bo wstaje mąż Boży, bo wstaje mąż Królestwa Bożego. Bo wstaje po to, żeby egzekwować Bożą władzę. Bo wstaje po to, żeby zaprowadzać Boże Królestwo dookoła siebie. To jest w dalszym ciągu nasza odpowiedzialność. Jezus musi być na tronie mojego życia. Jezus ma mieć ostatnie słowo. Jezus ma decydować o tym, co mi się ma chcieć albo nie chcieć. W taki sposób będzie poskromiony wróg i mściciel. Właśnie w taki sposób. Faryzeusze patrzyli na tą sytuację, co robi Jezus, i oni nie mogli wytrzymać. Nie mogli zamknąć swoich ust, żeby nie powiedzieć uwagi. Nie widzisz, co On robi? Co one robią? Nie widzisz, co one wołają? Nie pozwól im na to. Nie mogli tego wstrzymać, żeby skrytykować. Dzieci widziały to samo, co robi Jezus. Dzieci, właśnie dzieci. Jezus mówi, czy nie czytaliście? Nigdy nie czytaliście tego? Nie znacie tego fragmentu, co jest powiedziane? Z ust niemowląt i ssący zgotowałem sobie chwałę. Właśnie ci, którzy są pokorni, uniżeni. Właśnie ci, którzy wołają do mnie, będą uratowani. Niemoc, słabość wygląda pokracznie, pociesznie. Co robimy, kiedy widzimy małe dziecko? Mówimy ti. Sami się zamieniamy, dziwnie się zachowujemy, dziwnie mówimy. To jest piękne, to jest ładne. Ale kiedy widzimy niemoc w postaci kogoś, kto jest zbity, kto jest poniżony, podeptany, kto jest wreszcie przybity do krzyża, to wygląda okropnie. Nie jeden przejdzie i plunie i mówi, nie, co za widok okropny. Nie chcę na to patrzeć. Jestem estetą może, nie wiem co. Ten widok Chrystusa umierającego na krzyżu może być straszny, może być paskudny, ale właśnie tam była moc. Tam przyszedł król, który odzyskiwał swoją władzę. Właśnie w taki sposób odzyskał władzę dla mnie i dla ciebie. I ci wszyscy, którzy słuchają, którzy wierzą temu słowu, którzy przyjmują to słowo, rodzą się na nowo. O nich właśnie Jezus mówi w modlitwie arcykapłańskiej: zachowali moje słowo. Ojcze, ja przyszedłem, przekazałem im Twoje słowo i oni zachowali. Oni zachowali moje słowo. Dlatego Ty ich, Ojcze, zachowaj w moim imieniu. I tylko tacy będą zachowani. Tylko tacy przetrwają. Świat, czytamy w tygodniu o tym, świat przemija. Świat przemija z całą pożądliwością. Wszystko, cokolwiek świat zdobędzie. I mamy tą scenę z Księgi Objawienia, kiedy patrzą ten wielki Babilon, ci wszyscy, którzy kupczyli, ci, którzy robili targi, którzy widzieli to, ten świat stoi na handlu, stoi na wymianie pieniądza, stoi na korzyści, stoi na tym, żeby tylko więcej, 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 gdzie mogę zdobyć więcej? Świat przemija z całą swoją pożądliwością. Byśmy nie wiedzieli, jaką władzę zdobył, jakie pieniądze. Świat przemija z całą pożądliwością, ale ci, którzy zachowują Jego Słowo, trwają na wieki. Ci, którzy zachowują Jego Słowo, którzy przestrzegają, pilnują, których mieszka to Słowo, którzy szanują Słowo, kochają Słowo, ci, którzy wypełniają to Słowo w swoim życiu, oni trwają na wieki i tylko oni. Wszystko inne przemija. Wszystko inne przemija. To tyle, ile pozwoli, żeby to Słowo działało w Tobie. To tyle, ile pozwoli, żeby to Słowo wyrabiało w Tobie charakter. To tyle, ile pozwoli, żeby to Słowo zaprowadzało Boże królowanie w Twoim życiu. Tyle zostaje. To są skarby, które zabierzemy. Jedyne skarby. Nic z tej ziemi nie zabierzesz. Tylko to. Dlatego tak trzeba pomyśleć, co robię? Co robię, jeżeli chodzi o zaprowadzanie Królestwa Bożego w moim życiu? Zaprowadzanie tego Bożego Królowania. W moich relacjach, w mojej pracy, w mojej uczciwości, w moim patrzeniu na życie. Jak czytaliśmy w tygodniu, świat nie rozumie, świat was nie zna i nie jest w stanie was poznać. Nie rozumie, czym wy się kierujecie. Bo dzieci Królestwa kierują się czymś zupełnie innym. Tak jak Jezus kierował się czymś zupełnie innym. Dla Niego była najważniejsza wola Ojca. On przyszedł, żeby wypełnić wolę Ojca. I to jest pragnienie Jego dzieci. Wypełnić wolę Ojca. Zrobić to, do czego On mnie powołał. Dlaczego wchodzi do świątyni? Dlaczego mówi wtedy te słowa: dom mój ma być nazwany czym? Jakim domem? Domem kultury? Domem sztuki? Muzeum? Nie, to jest dom modlitwy. Właśnie dom modlitwy. To ma być dom, który ma rozbrzmiewać chwała dla imienia Jezusa. Tak jak to często powtarzam, zobaczcie, przyjrzyjcie się dookoła. Szatan nieustannie zmusza swoich wyznawców do tego, żeby go wielbili. Nieustannie tego zmusza. Przesiadują godzinami przed szklanym okiem Molocha, jakimkolwiek, czy to jest telewizja, czy komputer. Przesiadują w różnych niestosownych miejscach, jak to mówi Dawid, wśród grzeszników, wśród tych, którzy wielbią jak innych bogów. Słuchają głupich żartów. Słuchają ważnych wieści z dziennika telewizyjnego. To jest takie ważne. Ekscytują się, co będzie z moją emeryturą. Ale nie myślą, nie da im na chwilę pomyśleć, co będzie, kiedy umrzesz. Co będzie, kiedy odejdziesz stąd? Co będzie, kiedy staniesz przed moim obliczem? Dlatego to w tygodniu właśnie rozważamy, że nie będziemy mówić do dzieci. Wy, jeżeli trwacie w Jego imieniu, jeżeli Jego Słowo trwa w nas, to nie musicie się obawiać, nie będziecie się kurczyli przed Jego imieniem. Nie będziecie się kurczyli, kiedy On się objawi, kiedy przyjdzie. Nie będziecie się musieli wstydzić. Ale możecie śmiało stanąć przed Nim. Śmiało stanąć. Czy dzisiaj śmiało stajesz przed Jezusem? Jeżeli dzisiaj nie umiem stanąć śmiało przed Jezusem, jeżeli On dzisiaj nie jest królem mojego życia, jeżeli dzisiaj wstydzę się Jego bardziej niż czegoś innego, to jak stanę przed Nim, kiedy On przyjdzie w swoim majestacie, w swojej chwale? I co zrobiłeś z moim słowem? Co zrobiłeś z moją wolą? Co zrobiłeś z tym, mówi Jezus? Mówiłem wyraźnie, mówiłem bardzo wyraźnie, mówi Jezus. Co zrobisz z tym? Zobaczcie tutaj dalej jeszcze w tym psalmie 8. mówi o tym, o stworzeniu, Bożym stworzeniu. Oglądam Twoje dzieło, dzieło palców Twoich, księżyc, gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. Mówi, no czym jest człowiek w ogóle w porównaniu z Bożym stworzeniem? Już w porównaniu z Bożym stworzeniem jest niczym, jest pyłkiem. Pomyślcie o tym, jaka jest największa władza na świecie. Co byście powiedzieli? Rząd? Wojsko? Władza jakiegoś kraju? Może mnogość ludzi jakiegoś kraju? Liczebność ich? Co jest największą siłą? To, że jakaś broń nuklearna? Co jest największą siłą na tym świecie? Jesteśmy pyłkiem. Mimo wszystko jesteśmy pyłkiem. Ale Bóg jest ponad tym wszystkim. I dalej idzie z tym porównaniem, mówi, czym jest Syn Człowieczy, że Go nawiedzasz? Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od Boga. I dalej mówi, chwałą, dostojeństwem uwieńczyłeś Go. Znowu mówi, Dawidzie, czy Ty się upiłeś? Gdzie Ty widzisz tą chwałę i dostojeństwo? Gdzie widzisz to piękno? Dawid widział tą przyszłość. To, co miało się stać kiedy z tymi, którzy pozwolą Jezusowi na to, żeby stał się królem ich życia. To Dawid widział. To Dawid widział. Dlatego tak ważne jest to, żeby Jezus stał się królem, żeby mógł powrócić na tron Twojego życia, żebyś Ty mógł w dalszym ciągu zaprowadzać Boże królowanie, Boże królestwo w swoim życiu. Tylko z Nim jesteś w stanie zwyciężać. Dałeś Mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy Jego. Owce, wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo, niebieskie ryby morskie. Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Kiedykolwiek będziecie czytali ten psalm 8, o tym właśnie pomyślcie. Jezus miał go na myśli, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Dawidowi dane było przeżyć ten psalm. Dużo wcześniej, zanim jeszcze Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, widział odnowioną chwałę człowieka. Bo my jesteśmy upadli. My niszczymy wszystko dookoła siebie. Ale Dawid widzi to i Pan Jezus to samo widzi. Z ust niemowląt i ssących zgotowałem sobie chwałę. Z tych, którzy pokorze przychodzą do domu mojego, jak do domu modlitwy. Ci, którzy uznają moje panowanie. Co się stało? Jak mówi, zamilkli jego wrogowie. Zamilkli jego wrogowie. Nikt nie będzie miał nic do powiedzenia. I później, gdybyśmy o tym dalej czytali, to właśnie w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Kwestia zmartwychwstania. Wspaniały rozdział. Niektórzy mówią, tutaj mówili, czytamy o tym, tak apostoł Paweł mówi, nie ma zmartwychwstania. No jak to nie ma zmartwychwstania? No co za głupstwo opowiadacie? Mówi, jeżeli Chrystus jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. Ale to i kazanie nasze daremne. Wiara jest daremna. Jesteśmy w ogóle fałszywymi kaznodziejami. Bo mówimy, że wzbudził, a jednak nie wzbudził. Tylko tak co opowiadamy, tak? W przenośni. Jeżeli nie został wzbudzony, to daremna wiara nasza. Jesteśmy jeszcze w dalszym ciągu w swoich grzechach. 18 wiersz. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie, to co? Poginęli. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Po co? Kierujemy się jakimś kodeksem, jakimś Bożym prawem, że chcemy być uczciwi, że chcemy być przebaczać, że chcemy stracić bardziej, nawet jak to mówi sprawiedliwy, nawet gdyby przysiągł na swoją niekorzyść, to i tak to spełni. Co za dziwne prawo, jakim się kierują sprawiedliwi. Jeżeli tak jest, jeżeli tylko w tym życiu pokładalibyśmy ufność i żyli według takiego kodeksu jakiegoś chrześcijańskiego, jakiegokolwiek, to jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. A jednak Chrystus powstał z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To jest święto pierwocin. To są te pierwociny. On jest tym pierwszym. Jeżeli pierwszy, to i następny. O tym mówią pierwociny. Jeżeli jest pierwszy, to i będą następne. O tym mówiło to święto, które ustanowił Bóg Jahwe. Pierwsze kłosy mówi o tym, będzie następny. On jest tą pierwociną. On zmartwychwstał i my. I co dalej? Co dalej? I przypomina to, co powiedziałem w początku. Wraca tutaj apostoł Paweł mówi do Adama. Bo przez człowieka przyszła śmierć. Adam pierwszy przewrócił się. Potknął, przewrócił się. Razem z nim my. Tak? Na jego ramionach. Jeżeli przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Dlatego mówi ten psalm 8 czasami, o kim to jest mowa? O człowieku tylko? Czy o Jezusie? Bo bardziej pasowałoby jakby do Jezusa. Ale owszem, to jest Jezus, Syn Człowieczy. On jest reprezentantem ludzkości, On jest naszym reprezentantem. Nie mamy nikogo innego. Przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie zostają wszyscy ożywieni. I każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem znowu pierwociny tutaj było, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I dalej uważajmy na te słowa, potem nastąpi koniec, takie spełnienie, telos, takie dopełnienie wszystkiego, wypełni się to, co miało się wypełnić, odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Jeszcze raz to, co powiedziałem, zapytałem, czy myślicie czasami o władzy tego świata? Kto jest nade mną? Kto jest nad nami, nad ludźmi? Co jest wielkiego? Jezus zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę, wszelką moc. Wszystko, cokolwiek miało tutaj swoją chwałę, wszystko, cokolwiek miało coś do powiedzenia, wszystko będzie zrównane z ziemią. Nie będzie wielkiego i małego. Wszyscy będą sprowadzeni do poziomu zerowego. Również jeżeli chodzi o te władze duchowe, wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Powrót króla. Czy król, ten król Jezus, wjechał już do twojego serca? Czy otworzyłeś bramy swojego serca? Czy przywitałeś go jako króla? Czy w dalszym ciągu pytasz, a któż to taki? A któż to taki? Może i nadajesz mu jakiś status, może jest kimś fajnym. Jezus ma dużo fanów, ale On nie potrzebuje fanów. On potrzebuje dzieci królestwa, mężów i kobiety, mężów i żony. Potrzebuje dzieci królestwa, tych, którzy będą wypełniali Jego prawo, tych, którzy pójdą Jego drogą uniżenia, staną się jak dzieci w pokorze. Myślisz, jak zwyciężę swoje dzieci? Jak mam je przyprowadzić? Użyłem już wszystkich mądrości, użyłem już wszystkich atutów. Bo się za mało modlimy, bo za mało błagamy, bo za bardzo kochamy to życie nasze, wygody nasze kochamy. Myślimy o przyjemnościach zamiast wołać do Boga, błagać Go, walczyć. Co się dzieje z Kościołem? Czy widzimy to, co się dzieje z Kościołem w naszym kraju? Bieda z nędzą. Bieda z nędzą. To nie jest największy kryzys, że emerytury albo coś w tym rodzaju, że komuś brakuje chleba. Bywało tak, że nie było chleba, bywało tak, że były wojny, a ludzie byli bliżej Boga niż dzisiaj. Kiedy jest wygoda. Bo nie wołamy. Bo nie błagamy Boga, nie walczymy o tych, którzy giną, a potrzebujemy Jezusa jako króla. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. I jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który Jemu wszystko poddał. A gdy wszystko zostanie Mu poddane, wtedy też i On sam Syn, będzie poddany temu, który Mu wszystko poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Jezus musi być pierwszy we wszystkim, w twoim życiu i moim. Musi być pierwszy. Czy jesteś gotów zrezygnować z czegoś dla Niego? Czy jesteś gotów zrezygnować? Jak zwykle na koniec krótka opowiastka. Pewien sowiecki kapitan Marko zwrócił się opryskliwie do młodego chłopca. Co to jest? Czego chcesz? 12-letni chłopiec zdławił sobie strach i powiedział: kapitanie, to ty wtrąciłeś moich rodziców do więzienia. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, a ja zawsze z okazji jej urodzin kupuję kwiaty. Ponieważ mama uczyła mnie, żebym kochał moich nieprzyjaciół i odpłacał dobrem za zło, przyniosłem tego kwiatka dla matki i pana dzieci. Proszę wziąć go do domu dla swojej żony i powiedzieć jej o mojej miłości i o miłości Chrystusa. Kapitan Marko potrafił patrzeć nieporuszony, jak chrześcijanie byli bezlitośnie bici, torturowani. Tym razem za nie mówił z wrażenia. Coś w nim pękło. Łzy spływały mu po policzkach. Gdy powoli obchodził swoje biurko, żeby serdecznie uściskać chłopca. Ten prosty dar, wypływający z miłości Chrystusa, zmienił jego serce. Nie był już dłużej w stanie więzić i torturować chrześcijan i wkrótce sam został aresztowany. Zaledwie kilka miesięcy po tej wizycie Marko wylądował w brudnej celi, otoczonej niektórymi z tych chrześcijan, których wcześniej sam skazywał na tortury. Ze łzami w oczach opowiadał swoim współwięźniom o tym małym chłopcu i o tym zwykłym kwiatku, jaki mu dał. Za prawdziwy zaszczyt poczytywał sobie też to, że mógł dzielić celę z tymi, których wcześniej prześladował. Po czym poznać Boże dzieci? Po czym poznać, że w nich jest Słowo Boże, że w nich płynie w ogóle Słowo życia, że pozostaje w nich Słowo, że kochają Pana? Po czym poznać? Po czym poznać, że to jest jabłoń? Po czym poznać, że jabłoń żyje? Bo wypuszcza zielone liście i wreszcie daje owoc. I to jest jabłko. I nigdy inaczej. I nigdy inaczej. I tak samo poznać w nas. Jeżeli w nas jest owoc Ducha Świętego, jeżeli jest ta miłość, też cierpliwość, też powściągliwość, łagodność, uprzejmość, umiejętność wyrażania wdzięczności, jeżeli jest ta samokontrola, to jest owoc Ducha Świętego. To jest owoc. Po tym poznać Boże dzieci. Boże dzieci właśnie po tym poznać, że błogosławią tym, którzy ich prześladują. Tym, którzy ich może nie wypłacają takiej wypłaty, jak trzeba. Tym, którzy im dokładają lat pracy i przeciągają wiek emerytalny. Kochają, błogosławią. Po tym właśnie poznać Boże dzieci. Po tym poznać Boże dzieci, że kiedy ktoś ich prosi, oni oczywiście odpowiedzą chętnie i uprzejmym słowem i podziękują i zastaną i przywitają się i podziękują za wieczerzę, która jest przygotowana też, czy agapę, ucztę, która jest przygotowana u góry. Po tym można poznać Boże dzieci. Po czym poznać Boże dzieci? Właśnie po tym, że usługują sobie, że myślą, stając, w jaki sposób mogę jeszcze dzisiaj znowu zaprowadzić Boże Królowanie w moim życiu, w moim domu? W jaki sposób Boże Królowanie może dzisiaj się rozszerzyć? Jak okazać miłość mojemu mężowi, mojej żonie, szacunek? Po czym poznać Boże dzieci? Po tym, że wpuściły króla, że wjechał król. Wjechał król i pozwalają jemu rządzić. Pozwalają jemu robić to, co on chce zrobić. On chce oczyścić świątynię twojego serca. Wyrzucić wszystkie bożki, wszystkich fałszywych bogów i zaprowadzić swoje rządy. I on chce, żeby z ust niemowląt i ssących ugruntowała była jego chwała. Bo w taki sposób Bóg jest uwielbiony. Czy zgadzasz się z tym? Czy zgadzamy się z tym? Pytam się. To nie jest retoryczne pytanie. Czy zgadzasz się z tym, żeby Jezus był takim królem w twoim życiu? Jeszcze raz zapytam, bo niektórzy byli zajęci dziećmi. Czy jesteś gotowy? Czy to jest twoim pragnieniem, żeby Jezus był takim właśnie królem w twoim życiu? Pytam się, tak samo tych, którzy siedzą gdzieś tam zupełnie z tyłu i myślą, czy on się skończy, czy nie skończy. Czy chcesz, żeby Jezus był twoim Panem, twoim Królem? Tak samo jak i tych, którzy chowają się gdzieś na balkonie. Pytam się. Pytam się, bo taki mam obowiązek przed Bogiem. Nie chcę, żeby było ładnie. Ja wiem. My chcemy, żeby było ładnie, żeby było fajnie. Nie o to chodzi. W ogóle nie chodzi o to w Królestwie Bożym. Chodzi o to, żeby Jezus był na pierwszym miejscu. Żeby On mógł królować. Żeby z ust niemowląt i ssących, tych pokornych i uniżonych, mogła płynąć na powrót chwała dla Jego imienia. Powstańmy do modlitwy.